To jest radio Palotti FM.
Dobry wieczór, godzina 19, Warszawa, dwóch typów przy mikrofonach, a konkretniej Kamilos.
Witajcie słuchacze.
I Pablo z tej strony, witam wszystkich. Kolejna nasza audycja w ten piękny lipcowy wieczór. Ciekawe co tym razem. No tym razem jak zwykle podejście inne niż wszystkie. Dzisiaj tematyka będzie bajkowa. Co to jest bajka? Może zacznijmy od tego.
No bajka to w sumie ma taką samą definicję jak bajka, którą czyta się dzieciom na dobranoc, czyli taka książkowa. Jest to utwór, w którym nie ma dokładnego określenia, kto ma być postacią. Mogą nią być zwierzęta, przedmioty, czy też ludzie. I głównym zadaniem bajki jest umieszczenie w swoim przekazie morału.
Tak, dokładnie, ale my nie będziemy rozmawiali tak ogólnie o bajkach, bo to jest temat, który byśmy nie zmieścili chyba w miesięcznej długości audycji. My dzisiaj podejdziemy do tego tematu od strony znowu trochę innej jak to my. Będziemy rozmawiali o tym, czy warto robić remake'i oryginalnych wersji różnych bajek. No bo według mnie sam pomysł na odnawianie starych produkcji nie brzmi źle. Naprawdę może to być fajny strzał, pomysł, w szczególności, że wielu ludzi pójdzie na taki film. Pójdą osoby starsze, powiedzmy w naszym wieku, albo jeszcze starsze, koło 30, które po prostu będą chciały zobaczyć nową wersję czegoś, przy czym dorastali. No a poza tym jest ta możliwość obsadzenia w rolach największych hollywoodzkich nazwisk, no i ponowna szansa na stworzenie tego magicznego świata. No tylko pytanie, czy głównie będziemy rozmawiali o produkcjach Disneya, czy one są wszystkie, które teraz brane są na warsztat, aż tak rewelacyjne, że trzeba je odnawiać dla kolejnych pokoleń, aby każdy mógł wychowywać się na tych samych bajkach, czy te oryginalne wersje albo nie powinny być ruszane, albo właśnie bardzo dobrze, że są ruszane. Jakie jest twoje zdanie na ten temat?
Wydaje mi się, że sam pomysł produkcji remake'ów znanych bajek jest niczym innym jak skokiem na kasę. No bo wiadomo, kiedyś była bajka, ona tak jakby zgromadziła dookoła swojej historii jakąś tam rzeszę fanów. I wiadomo, że to przez lata nie umiera, no bo to są najpiękniejsze wspomnienia. Jesteś małym dzieckiem i oglądasz bajkę, będziesz ją pamiętał na zawsze, bo to były jedne z pierwszych rzeczy, które oglądałeś. To się ruszało w telewizji, więc to zapamiętasz. I wydaje mi się, że powrót tak jakby do tego, czyli wyprodukowanie remake'u jest bardzo ciekawą opcją. Na pewno na papierze wygląda fajnie. No a jak w praktyce, no to mamy pełne spektrum właśnie bajek, które doczekały się remake'ów. I zdania krytyków są podzielone, ale ja jestem za tym, bo tak jak powiedziałeś na samym początku, ludzie i tak na to pójdą w mniejszym lub większym stopniu, a twoja ulubiona bajka z dzieciństwa, która ponownie wraca na ekran, to coś, co może zgromadzić wielu widzów.
Tak, zdecydowanie. No ja tutaj zgadzam się w 100%, że i z tym, że jest to skok na kasę, i z tym, że to może być fajny pomysł, jeżeli wykonanie tego, co będzie na papierze, zostanie po prostu wykonane tak, jak należy, bo no niestety nie wszystkie te remake'i się moim zdaniem udały. Czasem podejście było bardzo ciekawe, czasem było bardzo sztampowe. No i zobaczymy, jak to tutaj dalej w naszej dyskusji wyniknie. Ale przejdę troszeczkę do liczb a propos tych pieniędzy, ponieważ nowa wersja Króla Lwa z 2019 roku zarobiła na całym świecie ponad 1,6 mld dolarów, przy czym kosztowała 260 milionów, no więc jest to niesamowity zysk. Dalsze przykłady, jak na przykład Piękna i Bestia, która zarobiła ponad 1,2 miliarda dolarów, czy Aladdin, który też okazał się wielkim sukcesem, ponieważ zarobił ponad miliard dolarów. No tutaj rozmawiamy nie o sześciocyfrowych liczbach, tylko już liczbach, które mają 9 tych zer. Więc to jest, no na papierze to wygląda, nie robi wielkiego wrażenia, ale jak sobie pomyślimy o tym, że naprawdę te filmy zarobiły takie pieniądze, no to znaczy, że udały się, chociaż moim zdaniem to się udało nie tylko ze względu na to, że ludzie byli, chcieli iść na to, bo wiele też osób poszło, żeby się przekonać, nawet jeżeli było, miało negatywne nastawienie.
Oczywiście, ale tak jak wspomniałeś o samych liczbach, widać, że producenci nie zrazili się jakimiś takimi opiniami krytyków, ponieważ, jakby to powiedzieć, pieniążki się zgadzają i co, no to jakby show must go on. Produkują, mają z tego zarobek, ludzie są zadowoleni i tak jakby no czego chcieć więcej. No, jesteś artystą, to produkujesz coś dla ludzi, żeby oni z tego mieli pociecha. A jeśli tak jakby dana bajka generuje uśmiech na twarzy u wielu ludzi na świecie, no to czemu tego nie robić? Tylko tak jak właśnie powiedzieliśmy, zamiary zazwyczaj są dobre, tylko czy powrót do czegoś, co było takie piękne i monumentalne i staranie się odtworzenia tego nawet jeden do jeden w taki sam sposób, no czy to nie jest takie troszkę pójście na skróty, bo to jakby no wchodzisz w ten temat tak jakby ponownie, nie za bardzo go zmieniając, odświeżasz to wszystko, no bo wiadomo, czasy się zmieniły, technologia poszła do przodu, wszystko jest jakoś po prostu podrasowane, ale czy to jest coś autorskiego? No może nie, to jest chyba tak ku chwale i ku pamięci, po prostu, że będzie z tego pieniądz i będzie z tego zabawa.
No tak, zdecydowanie. To jest prosty marketing, czyli uderzanie w emocje ludzi, no bo tutaj jak generują się zyski z tego? No zrobimy remake starej bajki, rodzice, młodzi rodzice w większości będą chcieli na to pójść, to przy okazji zaciągną dzieci, więc kupią więcej biletów i większy zysk będzie. Ale masz rację, tutaj to jest też w pewnym sensie pójście na skróty, bo jednak Disney od zawsze był znany, że produkuje coś niesamowitego. Te bajki, które filmy animowane, które wypuszczał, no moim zdaniem przynajmniej 80% ich produkcji stało się w pewnym sensie takim symbolem.
Kultowe, symbolem kultowe.
Tak, kultowe, dokładnie. No i czy to jest na pewno dobra droga, w szczególności, że już mieliśmy jedną audycję o remake'ach, no i ocenialiśmy tam akurat filmy zwykłe, czy to się udaje, czy nie. No i tutaj pytanie też nie tylko, czy to się udaje, ale jak wpływa na cały wizerunek marki, bo jednak Disney był zawsze tą kreatywną firmą, tym kreatywnym producentem, zresztą taki zamysł miał stwórca, tak, Walt Disney, że to ma być coś nowego, ma wprowadzać i młodych, i starszych w ten bajkowy, magiczny świat. No i teraz pytanie, czy to na pewno nadal jest Disney?
Znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że na Disney już teraz nie można patrzeć tylko i wyłącznie jak na studio, które produkuje bajki. To stało się marką samą w sobie. No, nie bez potrzeby w wielu państwach na całym świecie powstają wielkie parki, czyli Disneylandy, w których po prostu jest przełożony ten świat bajkowy na różne rollercoastery, różne parki wspinaczkowe, karuzele, wszystko. To kwitnie po prostu, jak ludzie tam przyjeżdżają, żeby jeszcze raz poczuć to samo, tylko uczestniczyć już w tej bajce tak naprawdę, namacalnie. I to wydaje mi się, że bardzo zżywa publikę, która stoi za Disneyem, z samymi twórcami, którzy są odpowiedzialni za te bajki, ponieważ kreują oni cały czas to nowy świat, który zaspokaja ich potrzeby. I wydaje mi się, że no, na pewno ich po prostu fani są im za to wdzięczni.
No dobra, to ja mam teraz dla ciebie takie pytanie w tej tematyce, bo rozmawiamy tutaj sobie o remake'ach, ale istnieją takie bajki, tutaj akurat mówię o Toy Story, gdzie ostatnio mogliśmy obejrzeć czwartą odsłonę tej serii filmowej, która no, według wielu krytyków niestety nie udała się aż tak jak wszystkie. No i pytanie teraz do ciebie jest takie. Gdybyś mógł wybierać, żeby pozostała jedna z tych dwóch rzeczy w świecie kina, remake'i czy serie, które mają po kilkanaście filmów? To trudne pytanie, ja wiem, że cię zaskoczyłem, ale no to jest dość ciekawe, bo z jednej strony mamy odgrzewanie kotleta, które może się okazać udane, które może się okazać zaskakujące, ponieważ wprowadzone zostaną jakieś fajne zmiany w fabule, a z drugiej strony może być ciągnięcie na siłę historii, które czasem się udaje, a czasem no niestety widać, że to jest na siłę.
Wiesz co, ja myślę, że jest to No, dosyć ciężkie pytanie, faktycznie jak rzuciłeś, ale ja bym jednak został przy tym, co było na początku. Oczywiście te bajki, które my oglądaliśmy za swoich czasów, też miały początek o wiele wcześniej, bo one po prostu są kolejną ekranizacją kolejnej ekranizacji. To są cały czas wieczne remake'i, to się wszystko po prostu no, odświeża co jakiś czas, no bo technologia idzie do przodu i to wszystko jest uaktualniane. Ale ja bym został przy tym, przy tej oryginalności, przy tych właśnie takich pierwszych generycznych bajkach, które stworzyły taki pomnik samym sobą po prostu, samą sobą, że nie potrzeba ich odgrzewać, jak właśnie to powiedziałeś. No bo no, można je skrzywdzić po prostu, można skrzywdzić tą bajkę, ona była fenomenalna już wtedy, to po co tak naprawdę ją
ryzykować.
Tak, tym bardziej, że tak jakby przemysł filmowy przeniósł się teraz w dużej mierze na portale streamingowe i tak naprawdę taki Netflix generuje takie przychody, że mają taki budżet, że skupują wszystko ze wszystkich krajów tak naprawdę, wszystkie filmy, więc tak naprawdę dostępność tych starych bajek byłaby też na wyciągnięcie ręki, więc to nie jest też ograniczenie, że trzeba je tworzyć, bo tamtych już nie można obejrzeć. One dalej są i można je po prostu powielać, żeby pokolenia wychowywały się na tej jednej bajce, a nie na kolejnej odświeżonej.
No tak, tutaj wspomniałeś o Netflixie, powstał też serwis streamingowy Disneya między innymi, więc tu kolejne jakby wyciągnięcie ręki do widzów, że można to, te bajki sobie oglądać i te nowsze i starsze, ale masz rację, ta kreatywność i u mnie zajmuje to pierwsze miejsce, bo na przykład oglądając z moimi siostrzenicami film Frozen, czyli Krainę Lodu. No na początku byłem tak średnio do tego nastawiony, no bo mówię, gdzie ja, taki stary, będzie oglądał bajkę, a się okazuje, że jednak nawet dzisiaj producenci są w stanie tworzyć fajne, ciekawe filmy, które zainteresują i młodszych, i starszych, bo tam były takie żarty, które młodsi nie zrozumieli, a były też takie momenty, które były stricte dla młodszych. Dobra. Tym fajnym akcentem przechodzimy na chwilę przerwy. Słyszymy się za moment. Do usłyszenia.
witamy po króciutkiej przerwie. Tym rozśpiewanym tonem wbiegamy ponownie w kolejny temat, jak gazele na afrykańskiej sawannie, bo przygrywała nam piosenka z Króla Lwa.
Tak, Circle of Life, no. To się mówi, że jak nie słyszy się obrazów nieruchomych, ale jak widzimy tylko to pomarańczowe wschodzące słońce, to wszyscy od razu wiedzą, o co chodzi. No i w tą stronę właśnie idziemy. Porównamy sobie, ponieważ wyszła w 2019 roku nowa wersja, troszeczkę inne podejście właśnie do jednej z najbardziej ikonicznych bajek w historii, czyli właśnie Króla Lwa. Wiele osób skrytykowało ten film, pomimo że ogólnie spotkał się z dość pozytywnym odzewem, to jednak wiele osób miało problem, że dotyka się aż takiego filmu, że to jest coś stworzonego perfekcyjnie i nie powinno się tego zmieniać w stronę właśnie takich realistycznych zwierząt. Moim zdaniem było to fajnie było powrócić do tych czasów, kiedy ze starszym bratem siedzieliśmy sobie w piżamach i leciało na jakimś Polsacie. Król Lew sobie leciał i oglądaliśmy. Jednak te emocje rzeczywiście dodają dużo wartości remake'om, moim zdaniem.
Tak, ale czy na przykład w twoim przypadku nie miałeś tak, że te emocje osłabły po tym, jak poszedłeś na tą nową właśnie wersję Króla Lwa do kina i zobaczyłeś ten taki komputerowo wygenerowany świat, który bardzo nawiązywał do takiego realizmu i wyglądał jak jakiś program z National Geographic, który czyta Krystyna Czubówna? Czy to nie straciło tej magii bajki?
To znaczy, bo magię straciło na pewno i dziwnie się oglądało zwierzęta realistyczne, które ze sobą rozmawiają. To troszeczkę kłuło w oczy, ale dla mnie to nadal był film, który pamiętałem. Fabuła była przedstawiona super. Mroczne momenty były mroczne, te śmieszne były śmieszniejsze. No i fajnie było to zobaczyć jakby w prawdziwych postaciach, tak? Że ten Pumba na przykład wyglądał jak prawdziwe zwierzę, a nie był taki, powiedzmy, napompowany jak balonik, jak w bajce oryginalnej. Ale tu ciekawie zacząłeś, ponieważ może i dla mnie to było super obejrzeć ten film, tą produkcję, to uważam, że dzieciom to już nie podsiadło jednak, bo powiedzmy, producenci chcieli stworzyć tak, takiego Simbę, że miał być to sympatyczne, przyjemne stworzenie, no ale jednak dzieci, które są małe, nie patrzą na to, jak ktoś go chce stworzyć, tylko widzą po prostu wielkiego, groźnego lwa. A w bajce to było przedstawione zupełnie inaczej. Tam były te przyjaźniejsze kolory. Tak. A tutaj jednak patrząc na tego wielkiego, no można powiedzieć wręcz potwora, bo myślę, że każdy twarzą w twarz jakby stanął z lwem, to by raczej nie tańczył bez żadnych nerwów. No to tutaj przez dzieci to mogło zostać odebrane troszeczkę, po prostu chybiony przekaz był.
Tak, zdecydowanie, jeśli chodzi o paletę barw, która była wykorzystana podczas produkcji właśnie pierwszego Króla Lwa z 1994 roku, no to już wtedy produkowało taki pozytywny wydźwięk. Po prostu podczas oglądania ten film się do ciebie uśmiechał. A teraz to jakby właśnie dzięki wykorzystaniu technologii CGI i udoskonaleniu Króla Lwa po prostu w tej nowej wersji, troszkę te barwy były takie zbyt realistyczne jak dla mnie, no i nie wiem, czy właśnie tak jak tutaj zwróciłeś uwagę, czy gdybym był dzieckiem i bym teraz zobaczył taki film, to czy porwałby mnie tak jak właśnie tamta bajka?
No właśnie, bo to jest ten problem, że tutaj jednak śledziliśmy świat zwierząt. I jakby z jednej strony super, że to młode pokolenie, tak, no my też jesteśmy teoretycznie młodym, ale mówimy tutaj o dzieciach, mogły zobaczyć, jakby to wyglądało na prawdziwej sawannie, jakby to wyglądało w rzeczywistości, ta przyjaźń zwierząt. No ale jednak zabierało to troszeczkę tej magii, o której mówiłeś na początku, że tam nie było widać takiej konkretnej przyjaźni. Moim zdaniem było troszkę mniej humoru niż było na początku w tej oryginalnej wersji. No i ciężej przeze mnie czy przez ciebie, jak oglądaliśmy ten film, to łatwo było na pewno zobaczyć, tak, że Skaza, który był, miał ciemniejszą sierść, tak, to widać było, że to od razu czarny charakter, ale dziecko nie połączy tak łatwo kropek. Ono widzi jednego lwa i drugiego lwa, które się pojedynkują. W bajce to było bardzo dosadnie zaznaczone, kto jest dobry, kto jest zły. A tutaj, no, moim zdaniem ta granica była za bardzo zatarta dla dzieci. To był raczej film właśnie, to był taki hołd dla starszych, którzy dorastali z tą bajką i w pełni docenili wtedy, no bo rzeczywiście fajnie obejrzeć tam te legendarne sceny z prawdziwymi zwierzętami, znaczy prawdziwymi, wygenerowanymi komputerowo, tak, wyglądającymi realistycznie. No ale ja osobiście, gdybym powiedzmy miał zabrać dziecko na taki film, no to potem miałbym takie, no dobra, obejrzałeś, fajnie, ale to samo mogłeś zobaczyć w ZOO, bo też pewnie nie do końca złapałeś tą fabułę, nie?
Tak, to był problem, ale jak na samym początku wspomniałeś o tym, że może w tak jakby zdaniach krytyków ten film miał parę minusów, które skrzętnie po prostu jakieś tęgie głowy z Hollywood wypunktowały, to nie przełożyło się to na pewno na fanów. O samym takim po prostu zainteresowaniu tą nową produkcją może świadczyć sam fakt tego, ile odsłon wygenerował pierwszy trailer, który pojawił się w 2018 roku w połowie listopada. Ten trailer obejrzało 224 miliony osób, więc no jest to naprawdę, widać dużą chęć, no bo jeśli ktoś siada i ogląda trailer w takiej ilości, że właśnie tyle osób to zobaczy, no to znaczy, że fani pamiętają.
Tak, zdecydowanie. Na pewno w ogóle sam tytuł, gdy się pojawił na scenie, że słuchajcie, będzie nowa wersja, nowa odsłona Króla Lwa, zaintrygowało olbrzymie rzesze ludzi. No tylko pytanie, jak to właśnie szło dalej, tak? Większość szła, bo została zainteresowana tym. Nie wszystkich oczekiwania zostały spełnione, chociaż oceny zbierało generalnie dobre i tutaj moim zdaniem właśnie wchodzą do gry te emocje. Jednak sentyment, jaki się czuje do tej bajki, do całej historii, do fabuły, zobaczyć to na nowo, w nowej odsłonie, czyli w pewnym sensie jakby oglądać od nowa ten film, gdzie śledzimy tą fabułę, powiedzmy oglądając bajkę 15 raz, wiemy co się po kolei wydarzy, a tutaj czekamy, może coś zmienili ci producenci, może nie. No myślę, że tutaj to wspomnienie tej bajki z dzieciństwa dużo dało in plus producentom.
Tak, ale żeby tak właśnie jakoś to jeszcze podbić różnicę pomiędzy tym pierwszym Królem Lwem a jego remake'iem, świadczą po prostu procentowe wyniki, jakie uzyskały te dwie produkcje na portalu Rotten Tomatoes, bo pierwsza część miała 91% na pozytywnie, a druga miała tylko chyba jakieś 53%, więc widać już tą różnicę, że coś jednak nie stykało, tak, że zyskało aż tyle pozytywnych opinii.
No tak, zdecydowanie, bo ludzie przyzwyczajają się do pewnej wersji, w której się zakochali, tak, jako dzieci. I tutaj jednak znaczy nie my weszliśmy, tylko Hollywood weszło w taką strefę, można powiedzieć troszeczkę intymną, bo to jednak strefa wspomnień, że zaatakowali coś, co było świetnie zapamiętane z lat młodzieńczych. I płynnie przechodząc, pojawiła się też druga głośna produkcja, właśnie remake'u słynnej bajki, którą obydwaj z Kamilem kochamy. I moim zdaniem tutaj już to wyszło zdecydowanie lepiej, ponieważ tutaj wyszedł aktorski remake bajki, w której pojawiali się ludzie. Były również oczywiście postacie magiczne, takie jak Jean, czy był również Tygrys, który strzegł księżniczki, ale wyszło to zdecydowanie naturalnie, ponieważ Tygrys był Tygrysem, a Gina stworzyli przez CGI, a jednak gra aktorska i wybór aktorów moim zdaniem był perfekcyjny. Oczywiście mówimy tutaj o filmie Aladdin.
Tak, Aladdin ogólnie, jeśli mogę dodać, to bajki są bardzo popularne wśród aktorów w Hollywood. bo tytuły przyciągają naprawdę wielkie postacie kina. No, teraz rozmawiamy o Aladynie. W Aladynie grał Gina Will Smith. No, przecież to jest wielkie nazwisko i tak jakby to ma przełożenie. Dubbingują, odgrywają role już ludzkie też w bajkach, więc stało się to mega popularne. I w bardzo fajną stronę to idzie, no bo dodatkowo fajna historia, obdarzona jakimiś super nazwiskami, które potrafią grać, może stworzyć coś pięknego. A jak u ciebie to właśnie wygląda? Czy w tym przypadku miałeś też takie wyraźne odczucie, że zabrało tą magię, czy jednak to aż tak nie gryzło w oczy, że nie miałeś takiego problemu z oglądaniem tego filmu?
Ja wręcz byłem zafascynowany tą produkcją, ponieważ tak jak wcześniej wspomniałem, tutaj przeszliśmy z kreskówki, tak, z filmu animowanego w film aktorski, tylko że tutaj ludzie stali się ludźmi, a zwierzęta zostały zwierzętami. I tutaj już nie było czegoś takiego, że właśnie zwierzęta rozmawiały, śmiały się. I to mi się bardzo spodobało. W ogóle śledziłem całą tą produkcję, ponieważ Aladdin to jest jedna z moich ulubionych bajek wszechczasów. I podobało mi się też podejście na przykład Willa Smitha, który gdy dostał propozycję zagrania w tym filmie, to pierwsza jego reakcja była: nie, ja się tego nie dotykam. I producenci: jak to, przecież jesteś w tym momencie jedną z największych gwiazd na świecie. A on mówi: no dobrze, ale widzieliście, co odstawił w oryginalnej wersji Robin Williams jako Jean? No to był jednak no występ naprawdę na miarę dziejów, na miarę historii. I nie dziwię się, że nawet taka postać jak Will Smith, który jest moim zdaniem bardzo dobrym aktorem i generalnie całą rolę odegrał świetnie, oddał humor Gina, oddał też powagę tej roli, jakby czuć było od niego tą moc, ale jednocześnie przyjaźń z Aladynem, no to jednak na początku czuł respekt do tej roli.
Oczywiście, no, tak jakby bezpodstawnie nie miał tak jakby do tego wątpliwości, że Robin Williams, dubbingując postać Gina w pierwszej części Aladdina z 92 roku, po prostu osiągnął top aktorstwa dubbingowego. Z samych filmików, które są z nagrań studyjnych, jak on po prostu dubbingował przed mikrofonem, można stworzyć pełnometrażowy film, którym ludzie na pewno będą się bawić też fantastycznie, no bo wiemy, jaką postacią był Robin Williams, jakie on miał poczucie humoru, jak umiał rzucać żartami z rękawu i jak miał po prostu w tym taki płynny luz. I to jakby obawy były na pewno zrozumiałe, ale poddźwignął tą rolę i tak naprawdę jest wygranym tego filmu, więc mega, mega go szanuję, że nie speszył się, tylko podszedł do tego profesjonalnie i dał z siebie wszystko.
Tak, oczywiście tutaj zostało zmienionych parę kwestii w tym filmie ze względu na czasy, w jakich żyjemy. Kiedyś księżniczka Jasmina była księżniczką po prostu, która nie miała nic do powiedzenia za bardzo. Zakochała się w Aladynie i to do niego należały wszystkie ruchy, gesty i tak dalej. Tutaj w nowej wersji dostaliśmy więcej takiej silnej postaci kobiecej. Naomi Scott świetnie odegrała tą rolę, przynajmniej moim zdaniem. Ja byłem wręcz oczarowany tym, jak ona zagrała w tym filmie. I nie mówię tutaj tylko o jej urodzie, ale właśnie o tej sile kobiety, jaką pokazała. Dodana została nowa piosenka, Nie mogę być cicho, która właśnie pokazuje, że księżniczka, która według tradycji arabskich nie ma prawa głosu, w tym filmie jednak pokazała, że może zostać nawet sułtanem. I tutaj to nie tylko Aladyn jakby był główną postacią, tylko ona stała się na równi z nim, tak? Można tak ująć. To oczywiście ukłon do dzisiejszych jakby preferencji społeczności, że jednak te kobiety to już nie jest księżniczka wzdychająca do księcia i cześć, tylko to ona też odgrywa ważną rolę w historii. I moim zdaniem zrobili to z tak niesamowitą gracją w tym filmie, że nie musieli zmieniać fabuły, po prostu podkreślili znaczenie Jasmine w tym filmie i wyszło to genialnie.
I to jest właśnie piękno kina, że nawet w bajkach można przemycić tak wartościowy i bardzo ważny temat, który dzieje się właśnie obecnie. i nagłośnić go w taki sposób, żeby dotarł do wielkiej ilości osób i przedstawić go nie właśnie tak mega agresywnie, tylko bardzo subtelnie. Przy czym bajka nie traci, a jest dodatkowy plus ze względu na to, że nagłośniliśmy bardzo wartościowy temat.
Tak, dokładnie. Jeszcze na zakończenie powiem, że tutaj in plus, że nie zrobili z tego takiego, jak ja to często nazywam, niespodziewanego musicalu, powiedzmy, jak to się czasem dzieje, kiedyś się działo za naszych młodszych lat oglądając High School Musical, czy teraz oglądając La La Land, że w totalnie niespodziewanych momentach są te utwory i tańce, tylko tutaj wszystko się pięknie zlewało w historię, że ta muzyka przedstawiała dalej fabułę, tłumaczyła pewne rzeczy i tak nagrzewała chętniej, żeby oglądać.
Ode mnie jeszcze ukłony dla reżysera tego filmu, czyli Guya Ritchiego. Fenomenalnie, że taki reżyser, który ma za sobą przeszłość filmów o tematyce no bardzo odmiennej, jest znany z kina gangsterskiego, podjął się przedstawienia bajki, wszedł ze świeżym pomysłem i fajnie to urozmaicił, więc ukłony dla niego.
Tak, zaskoczył. Ja to w ogóle nie spodziewałem się, że on się kiedykolwiek weźmie za taki film, a jednak się udało. No i przechodząc dalej, powoli zmierzając do brzegu, mamy kolejną animację, która moim zdaniem była też dość kontrowersyjnym remake'iem. Mam na myśli tutaj Księgę Dżungli, ponieważ po raz kolejny mamy film animowany, w którym są zwierzęta i one mówią, one odczuwają emocje takie jak ludzie. No i jednak na przykład Bagheera, czyli pantera, czarna pantera z tego filmu, no z naszej perspektywy patrząc na nią w tym remake'u, no to nadal była ta stara opiekuńcza Bagheera, ale jednak małe dziecko patrząc na tak groźnego drapieżnika, no znowu nie widzi w nim tego opiekuna głównej postaci.
Wiesz co, Księga Dżungli też w samej swojej genezie jest jednym z wielu fenomenów, które łączy wiele bajek, bo warto wspomnieć o tym, że poprzednia bajka, którą omawialiśmy, czyli Aladdin, miała swoją genezę dzięki baśniom Tysiąca i Jednej Nocy i z tego zbioru właśnie tych opowiadań została wybrana historia Aladdina, która została potem zekranizowana. Tutaj zarówno w Księdze Dżungli też ona ma swoją genezę właśnie na podstawie książki i to jest fajne, że to jakby wszystko może być bodźcem, który popchnie producenta do wytworzenia czegoś ciekawego, czyli czytał właśnie książkę, tutaj Księgę Dżungli właśnie i wybiera właśnie temat, przedstawia go, ekranizuje coś, wiadomo, bardziej to wizualizuje i to jest też bardzo ciekawa analogia.
No tak, właśnie tutaj też w pierwszym segmencie wspomnieliśmy coś ciekawego i tutaj się to sprawdza. Te animacje, które my kojarzymy z dzieciństwa, wcale nie muszą być oryginalnymi pierwszymi animacjami, ponieważ pierwsza Księga Dżungli powstała w 1947 roku. Animacja, którą my znamy, czyli animacja Disneya, ujrzała światło dzienne w 1967 i do dzisiaj jest puszczana na różnych kanałach bajkowych. No a już ta najnowsza wersja w reżyserii Jona Favreau z 2016 roku no spotkała się z tego, co ja się rozglądałem na różnych forach, z niezbyt przyjemnymi opiniami, ponieważ ta disneyowska wersja Księgi Dżungli to był taka przyjazna dżungla, w której były w pewnych miejscach niebezpieczeństwa dla głównej postaci tego chłopczyka, a tutaj jednak wszystko się wydawało takie groźne, takie... No nieprzyjazny był to jednak teren, tak? Kiedyś na przykład patrząc na niedźwiedzia, który był przyjacielem Mowgliego, no on, Baloo, był taką przyjemną postacią, takim, można powiedzieć, troszkę grubaskiem, który...
Misiem takim,
tak,
bardzo
dokładnie.
Przyjaznym.
A tutaj jednak patrzyliśmy na prawdziwego, wielkiego, no i głodnego niedźwiedzia.
I czy to nie jest też ten sam problem, który mieliśmy właśnie podczas oglądania Króla Lwa? Właśnie, że tak jakby urealnienie zwierząt powoduje też osłabienie relacji właśnie dziecka, które to ogląda właśnie z taką postacią, którą wcześniej widział. Czyli, że te postacie wyglądają bardziej przerażająco, niżeli miło. Że taki właśnie niedźwiadek staje się potężnym niedźwiedziem i to tworzy taki dysonans właśnie, że może być ciężej, żeby wyprodukować tą więź.
No tak, zdecydowanie ciężej jest za pomocą prawdziwego obrazu zwierzęcia przekazać te cechy, które mogły być przekazane w oryginalnych wersjach. Tym akcentem przerywamy na momencik i wracamy za 3 minutki. Jesteśmy z powrotem na antenie i wracamy do naszych dyskusji, rozważań. Teraz przeniesiemy się do chyba najbardziej bajkowej bajki, jaką znam, czyli do Kopciuszka. No, to jest jednak tak kultowa bajka, że każdy chociaż usłyszał o fabule Kopciuszka. I tutaj poznaliśmy go w 1950 roku. Był to film animowany, który był jednym z pierwszych dzieł Disneya i odcisnął się niezwykle mocno na wyobraźni dzieci dorastających również teraz w XXI wieku, ponieważ fabuła, motyw, historia były powielane w wielu bajkach. No i doczekaliśmy się w 2015 roku ekranizacji tego dzieła, którą zrealizował brytyjski aktor i reżyser. I tutaj ciekawe, bo wystąpiły naprawdę duże nazwiska, między innymi Lily James i Kate Blanchett, czyli znane, rzeczywiście znane postaci. No, główna zmiana to na pewno widać było, że ta bajkowość była CGI. To było w 100% widoczne. I oprócz tego Kopciuszek stał się troszeczkę inną postacią. Ponieważ w oryginalnej wersji to była zwykła dziewczyna, która wzdychała do księcia, a tutaj mamy jeszcze mocniej podkreśloną jej siłę niż w przypadku Aladyna, ponieważ ona nie spotkała go, w znaczeniu zobaczyła go po prostu, tylko tutaj spotkała go w lesie i rozmawiała z nim jak równy z równym. I to było nieraz podkreślane, że Kopciuszek tutaj jest postacią silną, a nie postacią taką delikatną kobietką, która wzdycha do przystojnego głównego męskiego bohatera. No i pytanie, czy Kopciuszek jest... Bo był przerabiany nieraz, tutaj chodzi o stricte ekranizację tej bajki, był przerabiany nieraz i po prostu pytanie, czy to wyszło, czy nie wyszło, czy w ogóle to był dobry pomysł, żeby wziąć to na warsztat.
Bardzo ciekawa jest sama geneza powstania tej bajki, jak wspomniałeś na początku. Miała ona swoją premierę w 1950 roku, więc to jest naprawdę kawał czasu. Wspomniałeś o tym, że odcisnęła się bardzo dużym piętnem. Samo sformułowanie historia Kopciuszka jest używane na wielu frontach tak naprawdę, bo można go używać i w sporcie, i w innych dziedzinach, które nas otaczają. Więc ja szczerze mówiąc... Jestem bliżej, na pewno nie tej pierwszej bajki, no bo jej nawet chyba nie oglądałem, tej z 1950. Miałam późniejszą ekranizację, tej nowszej jakoś, w tej nowszej jakoś mnie nie podchwyciło to wszystko. Jakoś Kopciuszek był tak piękną historią, że przedstawiona po prostu w bajkowy sposób, taki namalowany animacyjnie, robiła na mnie o wiele większe wrażenie, niżeli odgrywana przez zwykłych aktorów.
No tak, zdecydowanie. Tutaj jakby nie można odmówić niesamowitego występu Lily James czy Kate Blanchett, które świetnie oddały charaktery tych postaci, które grały. Ale tak, rzeczywiście, Kopciuszek to jest tak bajkowa historia, że powinna zostać właśnie moim również zdaniem w tym świecie bajek. No to bardzo krótkie jest nasz wniosek, ponieważ to jest bardzo znana wszystkim historia i tutaj nie ma co się rozwodzić. Film był jak najbardziej udany. Czy było to potrzebne? Nie było to potrzebne.
Nie, to jest akurat bajka z tych, które powinny zostać na tej półeczce, na której były i powinna po prostu stać jako taki przykład. Ktoś ją powinien po prostu tam od czasu do czasu przetrzeć, żeby się świeciła, ale nie przerabiać i nie dodawać, nie na nowo ruszać tej historii, bo ona była taka piękna w tej swojej pierwszej wersji.
No tak, czyli tutaj mamy klasyczny przykład skoku na kasę, ale możemy przejść dalej tutaj do ciekawszych zdecydowanie przypadków. Między innymi z bajki Śpiąca Królewna poznaliśmy genialną postać antagonistki, która doczekała się swojego filmu w wykonaniu jednej z chyba najmocniejszych aktorek pod względem takiego feminizmu, jaki od niej bije. Mowa tutaj o Angelinie Jolie w filmie Czarownica.
Tak, i też w tych wszystkich bajkach, które dzisiaj omawialiśmy, remake'i miały bardzo... Bardzo były bliskie swojemu temu pierwowzorowi, a tutaj mówimy o czymś w stylu spin-offu do serii Śpiącej Królewny, z której właśnie poznaliśmy czarownicę i nie wyszło to wcale źle. Bardzo ciekawe spojrzenie na kino i widzę dużo takiego przełożenia na to, że teraz dostaliśmy też nową postać, jaką jest Cruella i jest związana z 101 Dalmatyńczyków, więc może to być jakiś taki nowy nurt w kinie, żeby tak jakby wybierać takie te ciekawostki z tych bajek, właśnie te postacie, i robić im takie własne serie, które wcale, jak tutaj udowodniła Czarownica, nie muszą być złym pomysłem.
Tak, jak najbardziej. Moim zdaniem to był strzał w dziesiątkę, że nie ruszamy czegoś, co jest ikoną, tylko weźmy, powiedzmy, garstkę historii z tego i rozwińmy to na swój sposób. Tutaj się to udało niesamowicie. Były takie filmy, ostatnio mi się wyświetlił na Netflixie, z aktorką, która grała w Zmierzchu i z Chrisem Hemsworthem, to była Śnieżka i Łowca.
Tak,
i to był moim zdaniem w 100% nieudany film, ponieważ całkowicie przekręcili tą historię, a tutaj poznaliśmy mocną postać, która w bajce wydawała się najgorszą osobą na całym świecie, tak? A tu nagle się okazuje, że ona też ma uczucia, też ma swoje przeżycia i nagle poznajemy właśnie jak szerszy świat.
Głębie postaci, te tak jakby te wydarzenia, które spowodowały, że może ona być tak złą osobą, czyli to jakby poszerzamy całe spektrum sytuacji, dowiadujemy się tych niuansów, które w bajce były po prostu pominięte i dzięki temu mamy o wiele szersze pole widzenia, dzięki czemu ta bajka wydaje się jeszcze po prostu taką kompletniejszą.
Tak, zdecydowanie. No i dowiadujemy się też, czy później, po wydarzeniach z tej bajki, nadal ona była złą osobą, czy to może był taki chwilowy, powiedzmy, załamanie charakteru, że dała się ponieść negatywnym emocjom. I tutaj świetnym przykładem jest film Cruella, który niedawno wyszedł w roli głównej z jedną z moich ukochanych aktorek, Emma Stone. Niesamowita aktorka, która zrobiła olbrzymie show w tym filmie. Zaskoczyli mnie bardzo pozytywnie. Tutaj wszystkim polecam obejrzenie, ponieważ założę się, że nikt z Państwa, kto jeszcze nie oglądał Cruelli, nie będzie się spodziewał tak przedstawionej historii, oglądając wcześniej 101 Dalmatyńczyków.
Wiesz co, ja od razu jak dowiedziałem się, że będzie powstawał film o Cruelli, jak zobaczyłem, kto współpracuje przy produkcji, że mamy właśnie tam Emma Stone czy Emma Thompson i zajmuje się tym reżyser Craig Gillespie, który dorobił się już nominacji oscarowej za film na przykład Najlepsza Jatonia, w którym występowała Margot Robbie. Czyli ja oglądając właśnie jego poprzedni film, wiedziałem, że to jest reżyser, który ma naprawdę ciekawe spojrzenie na swoje produkcje. Lubi autorsko podchodzić do tematu i wcale się tego nie boi. I to naprawdę funkcjonuje. Funkcjonuje w bardzo dobrym po prostu takim zen i fajnie to się ogląda. Tak, więc polecamy, zdecydowanie.
Tak, no i tutaj jakby to na plus też wejście w tą modę w taki, można powiedzieć, bardziej, źle użyłem tego słowa, to nie jest moda, w taki nurt właśnie podkreślania tej siły kobiecej w społeczeństwie i tutaj właśnie między innymi Cruella czy Czarownica, grana przez Angelinę, są mocnymi postaciami z olbrzymimi charakterami i które jednak, nawet jeżeli starają się w jakiś tam sposób być złe, to jednak widać u nich dobre serce.
Ale wiesz, no na przestrzeni lat to bajki udowadniały, że nie boją się stawiać na twarde postacie damskie, bo możemy mówić też o Mulan w nieskończoności, to też była wielka persona.
Tak, Mulan, ciekawy film, ale myślę, że tutaj będziemy musieli poświęcić zdecydowanie więcej czasu, ponieważ wiele ciekawych i no takich kontrowersyjnych rzeczy jest związanych z tym filmem. Także na razie urywamy temat i słyszymy się za 2 minutki z powrotem na Pallotti FM. Yeah. Another one. You know it's Will Smith and DJ Khaled. Too late, y'all done wound me up. Too late, y'all done wound me up. About to show you what I'm working with. It's the Alibaba, it's the Big Papa, it's the blue, handsome, jasmine like a flower, it's the grant your wishes, it don't even cost a dollar. Hey, you gotten on the carpet when you rotten wanna holler like, hey, tell me where you wanna go. Hold up, don't tell me I already know. Watch out, it's the genie with an attitude. 3 wishes, what I need to make true. Mister, tell me whatever you need. Anything where you range, even climate can change. You ain't never had a friend like me. Never. Just a lamp in the rug away from whatever you want. Habibi, let me show you the dream. Just whisper if you don't wanna shout out what you mean. But I promise you ain't never had a friend like me. Tell the angels and gods, pass the baklava. Make them travel from close, so make them travel from far. Well, this is your chance, man. Wish from the soul. When I'm out of the lamp, man, I'm out of control. I got gold on my shoes, temple with jewels. A room for wise men and plenty for fools. I don't want you to lose, trying to help you, dude. You ain't never had a friend like me. Never. Big time. Big time. Big time. Big time. Big time. Go big time. Big time.
see you flex on them. Flex on them. Shine on them. Shine on them. Style on them. Style on them. Slide on them. Slide on them. Too fly on her, just glide on her. Cool as a fan, the coolest, bluest, one of them all. You can wish to be rich, you can wish to be tall. You can wish away the haters, you just give me your call. You can wish for what you want, cause I'm granting them all. Mister, mister, tell me whatever you need. Anything rearrange, even climate can change. You ain't never had a friend like me. Never. Just a lamp and a rub away from whatever you want. Habibi, let me show you the dream. Habibi. Just whisper if you don't wanna shout out what you need. But I promise you ain't never had a friend like me. Please don't get me started. Fly like magic carpet. You ain't never had a friend, never had a friend.
Never.
You ain't never had a friend, never had a friend.
Never.
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 Jesteśmy po przerwie, wylatujemy w naszą konkluzję jak dżin po prostu z
lampy.
Lampy i kontynuujemy, zobaczymy do czego nas to zaprowadzi.
Tak, ja mam pierwsze pytanie do ciebie. A propos remake'ów, czy gdy zabraknie millennialsów, czyli między innymi nas, bo jesteśmy takim ostatnim momencikiem millennialsów, można powiedzieć, to myślisz, że Disney sięgnie po remake takich produkcji jak na przykład Kraina Lodu, która już jest stworzona w naprawdę wysokiej technologii?
Troszkę jest to zatrważające, bo jak widzimy, jak to wszystko się pozmieniało, no to no, bajki stają się bardzo cyfrowe i jeśli będziemy odtwarzać coś jeszcze bardziej, to żebyśmy nie dostali z tego takiego awatara na przykład, takiego po prostu technologicznie zmontowanego filmu, więc no nie wiem, zobaczymy. Pewnie tak, no każdy film może zasługiwać na remake, tylko jeśli ktoś tego chce.
No dokładnie.
No, a ja mam teraz też pytanko, które zrodziło się podczas właśnie naszej tutaj rozmowy. Czy dla ciebie bajka, w której, znaczy tak, jest bajka, która była odgrywana przez postacie, ale to była animacja, i tam też były postacie ludzkie, nie tylko zwierzęce. I jeśli ona jest przełożona w remake'u, tylko że to już nie jest animacja, tylko właśnie odgrywana przez aktorów, to czy mieści to się w tym twoim takim pojęciu bajki? Bo oczywiście na początku przytoczyliśmy tą definicję, ale chodzi o to takie te dziecięce pomyślunek, czym jest bajka.
No, ciekawe pytanie, nie spodziewałem się go zdecydowanie, ale w moim pomyślunku jak najbardziej. Jak najbardziej jest to nadal bajka. Czy jest bajka w definicji takich małych dzieci, którym puszczamy bajki powiedzmy na Disney Channel czy na Mini Mini? No nie wiem, chyba już nie. Chyba tu już wchodzimy w taki film familijny bardziej. Mhm. Ale dla mnie jednak ta historia, jeżeli nadal jest bajkowa, to wliczamy to w bajkę.
Okej, okay, super.
Tak ładnie. Tutaj może powiem za nas dwóch. Jeżeli będziesz chciał, to zawetuj, że zdecydowanie jesteśmy za kreatywnością w świecie kina, a nie za remake'iem 1:1. I takie pomysły jak na przykład z Cruellą czy z Czarownicą były strzałem w dziesiątkę, oczywiście w zależności od wykonania, ale takie podejście, które rozszerza nasz obraz na dany temat, daną fabułę, jest zdecydowanie lepszy niż takie przysłowiowe odsmażanie kotleta.
Tak, to zdecydowanie celnie ująłeś i drugą rzeczą, jaka mi się też nasuwa na myśl, to, że niestety, ale rozwój technologii CGI, która jest wykorzystywana podczas remake'ów bajek i to jakby przestawianie tych zwierzaczków animowanych na takie prawdziwe, to traci urok. I to jest moje takie, co mi się wyłoniło podczas naszej rozmowy, że to jakby ta prawdziwość zabiera urok i magię bajki.
No tak, tu w 100% również się zgodzę, że ciężko przekazać wtedy to, co chcemy przekazać, to, co jest łatwiej przekazać w bajce. Oczywiście mogą się Państwo z nami nie zgadzać. My tu sobie dywagujemy w studio, każdy ma swoje zdanie. Dlaczego każdy ma swoje zdanie? Ponieważ punkt widzenia
zależy od punktu siedzenia.
Tak jest. Dziękujemy za dzisiaj, ale zapraszamy również na Palotti FM. Jeżeli ktoś włączył się w środku audycji albo nie przesłuchał którejś, która leciała tydzień, dwa tygodnie temu, tam na bieżąco wrzucamy nasze audycje z muzyką. Na Spotify'u są audycje bez muzyki, także zapraszamy do odsłuchiwania w samochodzie, w domu, do snu. Będzie nam przyjemnie, jeżeli nas posłuchacie. za dzisiaj bardzo dziękujemy. To był naprawdę fajny taki moment, że wróciliśmy do naszych lat młodości i zderzyliśmy to ze światem dzisiejszym.
Tak, piękny lipcowy wieczór, otwieramy drzwi prowadzące do zaczarowanego ogrodu jak Alicja w Krainie Czarów i opowiadamy o bajkach. To jest na pewno coś, co każdy ma w sobie i lubi do tego wracać, więc mam nadzieję, że też miło wam się tego słuchało.
Tak, dokładnie, po to żyjemy. Za dzisiaj dziękujemy serdecznie Kamilos
i Pablos.
Dzięki wielkie. Dzięki wielkie, dobranoc i do usłyszenia niebawem.
To jest radio Palotti FM.